A taka największa ustawka, w której brałeś udział, telewizyjna?
Władowanie się korsą do roku.
Coś.
Często ludzie mi mówią, zarzucają na internetach, w komentarzach i tak dalej, że sprzedałem auto z programu takie, sprzedałem, a niby miłość. Kurczę, ale nie zaglądają do mojego portfela. Oni nie wiedzą, ile ja mam pieniędzy. To nie jest tak, że wiesz, ja jestem bogaty, ja sobie mogę trzymać te 20-30 samochodów. Tak wcale nie jest.
Nie wiem, na ile możesz tutaj zdradzać pewne tematy po latach, czy nie za bardzo.
Zależy, co zapytasz, słuchaj.
Miałeś jakieś kontakty z półświatkiem?
No wiesz co, no Land Rover to jest taka marka, która gdzieś trochę przyciągała ten taki sznyt ludzi o różnej proweniencji.
Duży w maluchu, gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski.
Wszyscy myślą, że ja mam jakieś kolekcje samochodów, takie fajne perełki, a ja mam swoje ulubione auta, oprócz Laguny, też na L skądinąd, jest Laguna i Land Rover, moja żona jeździ Land Roverem, ja jeżdżę Land Roverem. No Land Rover to jest taka historia mojego życia, dzięki temu, że kupiłem Land Rovera, w ogóle moje życie zawodowe potoczyło się w tę stronę, gdzie dzisiaj jestem. Volkswagen Scirocco, trochę nazywamy to pomnikiem, no to jest takie auto, które gdzieś tam w rozliczeniu wylądowało w połowie w moich rękach, nie wiem tylko czy przód, czy tył, czy wzdłuż cięty. Kupiłem 2 lata temu tarpana, siedziałem na Mazurach i na tarasie siedząc w pięknym skończonym słoneczku, na telefonie patrzę, ale fajny tarpan wypłynął, bierę. Zadzwoniłem, obdzwoniłem, załatwiłem, tarpana nawet z dostawą na Mazury sobie kupiłem. Słuchajcie, wsiadamy do mojej Laguny, która jest fenomenem. Uwielbiam to auto, ale opowiem Wam podczas jazdy, dlaczego kocham ten samochód i co ciekawego z nim mnie w życiu spotkało. Przypominam, laweta nigdy.
Nim zaproszę Was do samochodu Przemka, chciałbym jeszcze zwrócić się do Was z gorącym apelem. W najbliższych dniach, za sprawą okresu świąteczno-noworocznego, część z Was będzie odwiedzała rodziny czy przyjaciół, a takie spotkania często obfitują w posiedzenia do białego rana. Gdy nie towarzyszy Wam uczucie kaca, to nie znaczy, że już możecie wsiąść za kierownicę swojego samochodu. Wcale tak to nie wygląda. Jeśli kaca nie macie, to prawdopodobnie jeszcze alkohol w Was się nie strawił. A w krwi cały czas obecne są procenty. Według badań zleconych przez Alkosens, niemal co trzeci polski kierowca wsiada za kierownicę wcześniej niż powinien, biorąc pod uwagę zakrapioną imprezę. Może warto w najbliższym czasie swoim bliskim pod choinkę sprawić taki oto mały podarunek, który zapewni większe bezpieczeństwo. Alkomat Alkosens Pro to urządzenie, które analizuje powietrze wydychane z głębi płuc. Wystarczy dmuchnąć i chwilę poczekać, a tradycyjne alkomaty mogą podawać wyniki z odchyleniem plus minus 0,10 promila, co oznacza ryzyko zaniżenia faktycznego stężenia alkoholu we krwi. Alkomaty Alkosens niwelują ten problem, bo ich odchylenia mogą być jedynie dodatnie, a to z kolei wpływa na to, że wynik jest bardziej wiarygodny. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. A teraz poznajmy filozofię życiową Przemka na temat podejmowanych współprac reklamowych.
Ja jestem bardzo lojalny w biznesie. Ja nie umiem sobie wyobrazić tych współprac, co niekiedy ktoś proponuje pod tytułem 3 posty na Instagramie i to koniec. To znaczy, że to co to ma być? Że powiem, że w czwartki super cena na paliwo na tej stacji i zrobię to raz w swoim życiu przez 3... I wtorki. No właśnie nie chciałem tego powiedzieć, żeby nie mówić o kogo chodzi, bo ta propozycja po prostu, ona mi się wylewa w tym moim mailu. I ja, ta lojalność opiera się między innymi o długofalowość. Ja uwielbiam długofalowe współprace, gdzie wspólnie dochodzimy do tego, że one mają sens i tak dalej, i tak dalej. Bo ja też przekonuję się, bo prozaiczne, praca z Neo wzięła się z tego, że ja tymi narzędziami pracowałem i gdzieś kiedyś po prostu się to zderzyło ze sobą. I jakby to jest fajne. I pamiętam do dzisiaj i to, a to akurat. Ty kiedyś współpracowałeś z firmą, która produkuje alkomaty.
Ja, tak.
Prawda? I dostałem od Ciebie taki alkomat. Ten alkomat służy mi na Mazurach.
Taki
a tam
plan?
Często jestem weekendowo, dokładnie. I to jest fajna rzecz. To jest taka fajna współpraca, bo ona jest społeczna. Nie ma nic gorszego niż pijany kierowca.
No oczywiście, że tak.
Ona jest pozytywna, ucząca nawyków, które powinniśmy w sobie mieć. I mi spełnia to, że ja jestem na Mazurach i ja wiem, kiedy mogę z tych Mazur wracać.
Oczywiście.
Albo na ten mój bazarek sobotnie jechać. Zapraszam Cię tak a propos rowerami tu na bazarek albo na Mazurach na bazarek, że ze mną pojedziesz rowerem i zrobisz ze mną zakupy świeżych warzywek i innych rzeczy.
Z Krakowa na warszawski Wawer kawałeczek mam, ale być może kiedyś się skuszę. Poczekajmy do lata, bo póki
obiecuję
co pogoda...
Obiecuję zrobić śniadanie później z tych zakupów.
Dobrze, dobrze. Tylko, że będziemy musieli doprecyzować menu w tym zakresie, bo jestem bardzo upierdliwy w tym zakresie, że no niestety nie jem mięsa i na biało, albo na szczęście...
Chwili. Ja mam żonę. Co ty wiesz o menu dobrze. Rygorystycznym? Proszę cię.
Co się w Twoim życiu obecnie dzieje na tej niwie biznesowej? No bo żeby mieć taką pozycję jak Ty, to trzeba było troszeczkę z głową pozasuwać.
To jest, ja mam takie poczucie, że ja nie ustaję, co to robię. Wiesz, staram się przynajmniej, że to nie jest czas przeszły pozasuwać kiedyś, że nadal to robię.
No ale masz czas 100 dni w ciągu roku na odpoczynek, to jest dużo.
A tak, projekt 100 wspominasz teraz. Rzeczywiście tak mam, natomiast prawda jest taka, że z drastycznych, czy tam nie drastycznych w sumie rzeczy, w bardzo krótkim czasie musiałem rozstać się z moim byłym wspólnikiem i zamknąć w sobie, czy zamknąć ten rozdział, który nazywał się serwis samochodów Land Rover i pójść na swoje i w przeciągu bardzo krótkiego czasu zbudować od zera cały serwis i powiem szczerze, jestem najdumniejszy chyba z tego, że się udało. Nie dlatego, że jestem taki super, że a kurde, ten to się wziął i zrobił, tylko że wtedy zderzyłem się z otoczeniem, z ludźmi, którzy przyszli do mnie pracować, serdeczni przyjaciele, których znam lata, z ludźmi, którzy mnie wsparli, z firmami, które ze mną żyją, pracują, które także dały mi tę pewność, że wszystko się uda i że potoczy się tak chce, więc mega przyjemna sprawa. No, nowy serwis otwarcie nastąpiło rok temu na przełomie listopada i grudnia i sobie coś tam naprawiamy.
Czyli serwis Land Rovera, oprócz tego działalność ta telewizyjna, jesteś też ambasadorem produktów motoryzacyjnych.
Tak.
Co jeszcze?
Jeszcze zarządzam takim projektem marketingowym, który nazywa się Neo Garage. Jedna z fajniejszych przygód takich zawodowych i rozwojowych, myślę, z ostatnich lat, która mnie spotkała, czyli duży kompleks motoryzacyjny, gdzie mamy taki hub motoryzacyjny i myślę, że to jest wielka przyjemność, bo tam pracuję głównie z młodymi ludźmi, którzy stanowią pracowników tej firmy i kurczę, dzięki temu mam poczucie, że niedawno złamane 47 lat na karku jakoś strasznie mi jeszcze nie ciąży. Mhm.
Natomiast też pamiętam, że swego czasu miałeś dużo problemów zdrowotnych. Tego typu tempo życia, pracy na pewno nadwyręża Twój organizm. Pytanie za 100 punktów. Czy od czasu naszego poprzedniego wywiadu poszedłeś do lekarza?
Wiedziałem, że to zapytasz, powiem Ci. Przyjmijmy, że tak, bo rzeczywiście raz byłem u lekarza, może nie z własnej woli, tylko no tak po prostu się potoczyło, że nie było wyjścia, ale ogólnie rzecz biorąc zaskoczony jestem, jak bardzo tempo życia wpływa pozytywnie na stan zdrowia. Ja się bardzo dobrze czuję. Ja mam to poczucie, że ta intensywność pracy nie powoduje, że ja mam jakieś takie, nie wiem, wyeksploatowania czy przemęczenia, że coś. Nie, ja się fenomenalnie czuję. Ja bardzo dużo intensywnie pracując, świetnie się wysypiam, świetnie oddycham, funkcjonuję, chodzę. No, jestem mega zadowolony z tego, gdzie dzisiaj jestem na tej, powiedzmy, niwie zdrowotnej. Mhm.
A czy ten charakter Twojej pracy na co dzień, zarówno tej biznesowej, prowadząc swój autoryzowany serwis oraz działając w mediach, dostarcza Ci takiej pełnej satysfakcji, gdzie masz i trochę tego prestiżu i pieniędzy płynących też z działalności biznesowej? To jest Twój wymarzony model takiego funkcjonowania?
Nie, zupełnie, w ogóle. Co to? Praca zawodowa, telewizyjna, to nie jest takie coś, że mam poczucie pięknego prestiżu i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest mega duża przygoda, zwłaszcza telewizja jest mega przygoda, ale biznes też jest przygodą. Ja nie traktuję prowadzenia biznesu w kategorii kolejnych słupków, nie wiem, zyskowności i tak dalej. To jest trochę przygoda, zabawa, szukanie, rozwijanie się.
Poznawanie
ludzi, budowanie jakiegoś tam, powiedzmy, pokładu intelektualnego w głowie. O choinka, jak to trudno zabrzmiało. Natomiast wiesz co, no chyba największą przyjemność sprawia mi to, że to, co powiedziałeś, czyli ta praca, te ambasadorstwa, prowadzenie warsztatu, telewizji, pozwala mi 100 dni w roku siedzieć na Mazurach. To znaczy, że taki ten background daje mi to poczucie. I to jest ten prestiż, nazwijmy to, czy ta satysfakcja. To, że ja mogę 100 dni w roku wyjechać i pojechać sobie na swoje Mazury i tam się zaszywać. Mega przyjemnie.
Natomiast ta niezależność jest na pewno zbudowana głównie na niwie biznesowej, bo przecież kontrakty telewizyjne no nie są czymś, co jest w stanie człowieka na bardzo wysokim poziomie przez długie lata utrzymywać. Zastanawia mnie jedna rzecz, nawiązując do tych wątków telewizyjnych. Dlaczego ludzie myślą, że te wszystkie programy emitowane w TVN Turbo są ustawione? Ty się z tą krytyką musiałeś zmierzyć w czasie pierwszego naszego spotkania, natomiast podejrzewam, że ona i w tym odcinku nie będzie słabła.
Oj, wiesz co, powiem się wprost, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo my lubimy krytykować, narzekać, my kochamy, że nam się nie podoba, że będziemy tu wytykać błędy.
Szukać drugiego dna.
Tak, drugiego, trzeciego dna, piątej wątpliwości, dwudziestego jakiegoś rozgardiaszu w tym wszystkim i tak dalej. No kurczę, no tacy chyba jesteśmy, co wcale, żeby było jasne, nie lubię tego, nie sprawia mi to przyjemności, ale chyba do tego przywykłem. Po prostu mówię sobie, no tacy jesteśmy, ja tego nie zmienię.
No ale co, potrafiłbyś spojrzeć teraz do kamery i powiedzieć, widzowie, utrzymuję swoje stanowisko, w moich programach nie ma żadnej ustawki?
Nigdy tak nie powiedziałem, to nigdy nie było moje stanowisko, bo ja wręcz nawet, można powiedzieć, uśmiechnąłem się. Nie, oczywiście, że wiesz, no my robimy telewizję i nie telewizję, nie jesteśmy National Geographic, żeby robić, wiesz, programy dokumentalne, złożone, trudne i tak dalej. My po prostu staramy się robić telewizję, która ma bawić, która ma dawać satysfakcję naszym widzom. Mam nadzieję, że tak jest. I wiesz, z tyłu głowy sobie myślimy, tam po drugiej stronie, telewizja jest trochę jednokierunkowym medium, gdzie tylko my mówimy do widza. I staramy się trochę wniknąć w tego widza, posłuchać go, poczytać na forach i dawać mu to, co sprawi mu przyjemność, że będzie miło się czuł w niedzielę, jak odpali sobie nasz program i usiądzie sobie, obejrzy mnie i Pawła i powie, fajne chłopaki, miło spędziłem czas. Kurde, jesteśmy od tego, żeby dawać mile spędzany czas ludziom. I tyle.
A taka największa ustawka, w której brałeś udział, telewizyjna?
Władowanie się korsą do roku.
No coś ty.
Tak, nie? Wiesz co, no jak mamy tak gadać, to tak. To była ustawka, która miała wyjść inaczej, a wyszła zupełnie inaczej. Ta korsa miała wylądować w rowie, ale nie w tym momencie, nie w tym miejscu, więc to jest taka fajna ustawka,
czyli
która...
Czyli ustawka, nie ustawka.
Znaczy, wiesz co, planowaliśmy, zrobimy. Dlatego jak się ogląda ten program, to widać, że kamery są spóźnione, nie są w tych punktach, nie na tym, wiesz, nie na tej osi, bo po prostu to miało być dwa zakręty dalej praktycznie. Więc to była taka ustawka, która przetoczyła się w życie takie już prawdziwe. I naprawdę wysypaliśmy się do tego rowu i tyle.
Ale co to była za sytuacja konkretnie? Jakieś szkody były?
No, auto do kasacji, bo to była Corsa stara zresztą, która chyba... Dobra, to była rzeczywiście stara Corsa. Biała, pamiętam. Była zima, szklanka po prostu zamiast asfaltu i wpadliśmy do tego rowu, ale co ciekawe, ta Corsa od wpadnięcia do rowu, tam się coś zgiął, błotnik, prawda, lampa, zderzak się naderwał. Mniejsze szkody to było to uderzenie niż próba wyrywania, gdzie każdy fragment się odrywał, bo ona była tak skorodowana, że za co tym ciągnikiem nie chwycił, to oderwał kolejny kawałek, więc większe straty tak naprawdę były w tylnym elemencie całego samochodu niż w tym, co było z wypadku. No i poszła do kasacji, sam silnik właściwie sprzedałem, to był jedyny tak zwany odzysk.
Muszę tutaj nawiązać do wątku motoryzacyjnego, bo spoglądam na Twój komputer pokładowy i tutaj jest kontrolka na czerwono, stop, klucz na pomarańczowo, na ekranie usterka, co tam jest napisane?
Hamulca
parkingowego. Powiedz mi proszę, czy wypada człowiekowi związanego z motoryzacją jeździć furą, która no, ma kilka błędów, defektów?
Szczerze? Powiedziawszy, powiem Ci tak, kontrolka świadczy o tym, że powinien być zrobiony przegląd olejowy. Ja dawno nie kasuję tu przeglądu olejowego z prozaicznej przyczyny. Tutaj interwał jest na chyba teraz już 18 tysięcy kilometrów, 18 tysięcy do wymiany oleju. Ja to wymienię olej co 10 tysięcy kilometrów, więc nie ma nawet sensu kasowania tej kontrolki, bo i po co? Skoro ja tu wymieniam olej tak często, bo ja bardzo dużo jeżdżę, ja robię 80 tysięcy kilometrów rocznie, z czego gro tym samochodem, więc ja to po prostu ten olej na przelew, że tak powiem, mam zrobiony, więc po prostu nie kasuję tej kontrolki, a kontrolka usterka hamulca ręcznego świeci się...
Powiedziałbym to w ten sposób, nazwałbym to po prostu krótko laguna i wszystko jasne, ale Ty masz odmienne zdanie, uważasz, że to jest idealny samochód do Twoich potrzeb.
Powiem Ci tak, samochód jest z 2009 roku, raz w swojej historii zawiódł i to dosyć niedawno, pękła cewka zapłonowa, która była z pierwszego w ogóle montażu. Auto ma ponad 200 tysięcy kilometrów przebiegu, więc nie jest to awaria, która, można powiedzieć, o rety, to tak, jak zawsze się zepsuła. Ten samochód wszędzie zawsze dojeżdżał, jest sprawny, jeżdżący, ma świetnie grające audio, Ma 180 koni, to jest 2-litrowa
autonomia. Czyli mówisz, że 200 tysięcy przejechane, a 80 tysięcy przejeżdżasz rocznie, więc rozumiem, że...
No mam kilka samochodów.
Masz kilka samochodów, okej, bo ktoś mógłby podejrzewać, że tutaj coś kręcone jest na koniec.
Nie, nie, no wiesz co, no ja przecież, ja dużo Land Roverami jeżdżę, ja dużo jeżdżę lawetami, bo to jest taki niedoceniony segment mojego jeżdżenia.
No tak, pokazywaliśmy przecież te pojazdy przed nagraniem. Dokładnie, oczywiście.
No wiesz, więc ja samą lawetą robię 30 tysięcy rocznie po Polsce, po samochody, po jakie... Co ciekawe, ostatnio sobie policzyłem, w każdym Duda kontra Szafrański, w każdym sezonie lawetą pokonuje średnio 7 tysięcy kilometrów do jednego sezonu. Są dwa sezony w roku kręcone. To masz 14 tysięcy tylko pod program lawetą.
Ale powiedz mi, jak to wygląda? Czy ty wcielasz się w rolę takiego troszeczkę kierownika produkcji razem ze swoją, nie wiem, małżonką i bierzecie na siebie cały budżet i macie wyprodukować program? Czy po prostu otrzymujesz jakąś stawkę z tytułu prowadzenia, a wszystko inne już jest po stronie TVN-u?
To tak. W Duda kontra Szafrański ja nie tyle produkuję, co ja wymyślam, co będę robił, wymyślam, gdzie to będę robił, jak to będę robił, jakimi siłami, gdzie pojadę, co zrobię. Tam jakby ta część produkcyjna, to jest Piotrek, to są chłopaki, czyli operatorzy, dźwięk, montaż, oni są tą strefą techniczną, a to ja muszę wymyślić, gdzie chcę pojechać i co chcę zrobić. W wojnach samochodowych jest troszkę inaczej, bo gro to są wyzwania, po pierwsze stawiane budżetem przez producenta, masz tyle i teraz coś wymyśl, chłopaku, i dopiero wtedy zaczynamy jakieś takie logiczne rozgryweczki, więc to jest troszkę inaczej, natomiast na pewno nie jest to poziom, bo niektórzy tak myślą, to jest taki aktor, tylko przychodzi, tam udaje, że coś robi i tak dalej, nie. To jest duża też praca, samej pracy takiej fizycznej, wiesz, kręcenia śrubek, rozbierania samochodów, naprawiania samochodów. To też jest bardzo duża część obu programów.
Czyli wychodzisz z jakąś inicjatywą, współpracujesz z producentem czy z kierownikiem produkcji, ale tych wspomnianych dwóch funkcji nie pełnisz, produkując programy.
Nie pełnię.
Po prostu jesteś osobą, która ma to wszystko pociągnąć swoją erudycją, szeroką wiedzą, poczuciem humoru, sympatyczną facjatą i tak dalej.
Normalnie łechcesz moje ego. Tak dokładnie jest. Producenci na szczęście biorą na siebie całe to odium najtrudniejsze w produkcji programu, bo ono jest takie najbardziej trudne, czyli zgranie operatorów, montażystów, wiesz, to jest strasznie trudna praca.
A ile kosztuje wyprodukowanie takiego jednego sezonu programu do telewizji?
Nie umiem ci odpowiedzieć. Nigdy się nie zagłębiałem na tym, nie znam tych wartości, więc nie odpowiem ci, ja nie będę udawał, że coś wiem. No nie wiem po prostu i tyle.
A za taką roczną stawkę, znaczy za taką sezonową stawkę jest się w stanie kupić jakieś mieszkanko na Malediwach?
Myślisz o produkcji czy o mojej pensji?
Mojej pensji.
Nie wiem, ile kosztuje mieszkania na Malediwach, tak ci to powiem.
No, to dobrze.
Nie przeglądam, nie wertuję.
Nie, bo wiesz, to są takie wątki, które jak najbardziej są wspólnym mianownikiem dla wielu moich odcinków, gdyż widzowie, zauważyłem i korzystam z tego z premedytacją, szukają często punktu odniesienia, który byłby powtarzalny w kolejnych materiałach. I albo musiałbym nagrywać stricte ze wszystkimi związanymi z tematyką motoryzacyjną, żeby utrzymać tę społeczność, albo znaleźć jakiś temat, który będzie tematem może nie przewodnim, ale jakimś charakterystycznym dla wszystkich materiałów z cyklu. Więc odkryłem, że wątek finansowy może być takim materiałem.
Ludzi to bardzo interesuje. Wiesz, to powiem ci od drugiej strony. Często ludzie mi mówią, zarzucają na internetach, w komentarzach i tak dalej, że sprzedałem auto z programu takie, sprzedałem, a niby miłość. Kurczę, ale nie zaglądają do mojego portfela. Oni nie wiedzą, ile ja mam pieniędzy. To nie jest tak, że wiesz, ja jestem bogaty, ja sobie mogę trzymać te 20-30 samochodów. Tak wcale nie jest. Ja nie będę oczywiście ukrywał, ja dobrze zarabiam. To też nie będę ukrywał. Natomiast ja to po prostu wolę wydać z rodziną, wolę wydać na Mazurach, w dom mazurski, który uwielbiam. Jakby wydaję to w to, żeby całej mojej rodzinie lepiej się żyło, a nie w to, żeby mieć kolejne auto na podjeździe. A tym bardziej nie rozumiem tego zaglądania w portfel, że tego to nie stać niby na trzymanie samochodów. Powiem wprost, tak, nie stać mnie. Mówię wam to wprost. Słuchajcie, drodzy kochani widzowie, nie stać mnie na utrzymywanie tych samochodów, bo i to nie dlatego, że mało zarabiam, tylko nie stać mnie, dlatego, że wydaję te pieniądze na zupełnie inne rzeczy. Wydaję głównie naprawdę, i to można sobie gdzieś się może dowiedzieć, głównie na to, żeby mojej rodzinie żyło się lepiej. To jest to dla mnie dużo ważniejsze niż kolejny samochód w garażu.
A co czujesz, gdy przychodzi klient na samochód, nad którym spędziłeś mnóstwo czasu, przygotowując go do któregoś z programów telewizyjnych? Jest poczucie straty?
Wiesz, nie, bo ja się dawno temu przestałem przywiązywać do samochodów. Ja nie mam tak, że w samochodach topię uczucie pod tytułem, nie wiem, moje miłość, moje w ogóle tu będę teraz żyły sobie otwierał, bo to jest moje auto. No nie jest tak, to jest nadal tylko samochód. Jak naprawdę, no kurczę, mamy tak trudny świat dookoła od ostatnich lat, że trzeba tą emocjonalność pozytywną mieć zupełnie, moim zdaniem przynajmniej, gdzie indziej ulokowaną. Samochód jest fajny, może sprawiać emocje, przyjemność, coś, no ale nie przesadzajmy, no nie będę płakał, bo sprzedałem auto. Nawet będę się cieszył, jak ten przysłowiowy Niemiec o to się cieszy, jak sprzedał, nie?
A czy projekty, które realizujesz na potrzeby telewizyjne, mam tutaj na myśli samochody, były dla Ciebie każdorazowo zyskowne, czy było tak, że na którymś aucie utopiłeś pieniądze?
Utopiłem pieniądze na pewno na Subaru i to duże pieniądze utopiłem na Subaru, połowę wartości, którą wydałem na ten samochód. W jednym momencie też pozbyłem się chęci zarobku, czyli jak sprzedawałem Wołgę z drugiego sezonu, to po prostu wszystkie pieniądze przekazałem na cel charytatywny, czyli na wsparcie Ukrainy. Kupiłem za to dwa samochody, które służyły jako karetki. Kupiłem no, dużo różnych rzeczy i całe pieniądze, które z tego samochodu dostałem, więc przykleiłem stratę, ale zrobiłem coś dobrego, więc tutaj nie chciałbym tego jakby rozpatrywać w kategoriach straty, ale ogólnie rzecz biorąc, raczej nie mogę powiedzieć, żebym stracił. A na pewno zyskałem pierwszym samochodem, bo moja córka do dzisiaj jest we mnie zakochana za to, że zbudowałem dla niej w pierwszym sezonie auto, więc jeżeli i to auto stoi w garażu i czeka na nią, więc to chyba największy zysk.
Pewnie. No ale jak to wygląda tak od strony współpracy z TVN-em? Oni mówią, kup auto w takim i takim budżecie i tak na nim nie stracisz, popracujesz, a wypłata to już jest zupełnie inny... zupełnie inna rozmowa i on tak czy inaczej zostaniesz, ale ty musisz wziąć na siebie ten koszt w postaci zakupu samochodu?
Nie, w wojnach samochodowych to trzeba, właśnie to też różnicuje oba programy. Wiesz, w wojnach samochodowych to stacja wykłada pieniądze na samochód i stacja później zabiera zysk z tego samochodu. Ja mam stałą jakąś pensję za zrealizowanie tego. Natomiast w Duda kontra Szafrański stacja wykłada na samochód, ale to ja go kupuję i ten samochód przechodzi na moją własność i w zależności od tego, co z nim zrobię, no to się z nim wydarzy.
Który model Ci bardziej pasuje?
Mówimy teraz model współpracy?
Tak.
Jest mi to zupełnie obojętne. W ogóle nie przywiązuję do tego wagi. Staram się bawić telewizją i motoryzacją, ale nie do końca rozpatruję to pod kątem, który jest fajniejszy, wygodniejszy, lepszy. Naprawdę, nie ma to dla mnie żadnego.
Już się wydaje, że Ty sobie tak tą sytuację życiową poukładałeś, że możesz sobie na ten komfort pozwolić. Natomiast należy pamiętać, że Ty za sobą masz duże doświadczenie związane ze sprzedażą samochodów. Miałeś okazję tam poznać całą plejadę różnego typu klientów, którzy przychodzili po ekskluzywne, sportowe SUV-y i dzięki temu pewnie wiesz, że świat jest wielowymiarowy, że ludzie, którzy jeżdżą tymi pojazdami, to nie zawsze są nowobogaccy, nieprzyjemni ludzie. Pracowałeś w serwisie Range Rovera, pracowałeś w salonie, prawda, samochodowym, który też Cię sporo nauczył w kontekście zarządzania emocjami. To były najbardziej rozwojowe lata w Twojej pracy, które pozwoliły Ci też, by czerpać z tego doświadczenia w dniu dzisiejszym, realizując programy telewizyjne?
Wiesz, to jest tak, ja Ci muszę powiedzieć, że za każdym razem myślę sobie, nie wiem, robię coś i wydaje mi się, ale się fajnie rozwinąłem dzięki temu, no mam ten pułap. Po czym nagle się okazuje, że dochodzi coś kolejnego i mówię, ale się fajnie rozwinąłem, mam ten pułap. Ja mam takie przynajmniej poczucie, że to jest cały czas jednak wznoszenie się. To nie, oczywiście praca na salonie Land Rovera zwłaszcza bardzo mocno mnie rozwinęła w kontaktach międzyludzkich. Otworzyła mnie tak naprawdę na mega dużo środowisk, różnorodnych ludzi, z którymi należy umieć rozmawiać, a oni są naprawdę z bardzo różnych środowisk, więc to było bardzo fajne i sobie pomyślałem, ale to mnie rozwinęło, teraz już jestem super rozwinięty. I nagle się okazało, że odszedłem z Land Rovera salonowego do pracy u importera Land Rovera i nagle się okazało, że ale to mnie rozwinęło.
Ja mówiłem Range Rovera, Land Rovera.
Okej, wszyscy myślę, że wiedzą, że to ta brytyjska psująca się marka i tyle. Po czym wiesz, i byłem u importera, zostałem szefem marketingu, robiłem bardzo duże, fajne projekty, myślę sobie, to mnie dopiero rozwinęło. I wiesz co, nie wiem, gdzie jest ten limit rozwinięcia się. Bo potem poszedłem do pracy zupełnie innej, zacząłem prowadzić warsztat samochodowy, który wymaga zupełnie innych cech osobowych, zupełnie innego postrzegania świata i też się tam rozwinąłem. Przyszła telewizja i sobie pomyślałem, ale ona mnie rozwinęła, słuchaj, telewizja teraz dopiero się rozwinęła. Nie wiem, gdzie jest ten limit rozwinięcia, wiesz? Bo nagle się okazało, że dużą część swojego życia postawiłem na te Mazury, które bardzo dużo mi dają. Myślę, że jeżeli ktoś, a ja tak mam poczucie, że mam, potrafi czerpać z tego, co go w życiu spotyka i potrafi się tym bawić, ale też jakby te klocki układać pod siebie, żeby siebie rozwijać, to nigdy chyba nie dojdę do tego momentu, że powiem, wiesz co, to mnie najbardziej rozwinęło i już nic więcej. Nie. Każde następne rozwija mnie jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Najważniejsze, żeby to nie była sinusoida, tylko żeby to była linia wznosząca po prostu i tyle. I staram się ze wszystkiego, co mnie w życiu spotyka, wyciągać to, co jest fajne, co mnie rozwija.
A jak wspominasz właśnie pracę w formie właśnie tej sprzedaży, bycia dealerem, gdy przychodzili do ciebie klienci wszelkiej maści, to jakie najprzyjemniej sytuacje wspominasz po latach związane z tamtym okresem?
Rozmowy niezwiązane z samochodami. To tak naprawdę, wiesz, podpisanie umowy, wszyscy powiedzą, tak, jasne, sprzedał go drogie auto, pewnie to go najbardziej jarało. Nieprawda. Najfajniejsze było to, jeżeli jechaliśmy na jazdę próbną z klientem i po minucie, dwóch minutach przestawaliśmy rozmawiać o motoryzacji. Czy o samochodzie, którym jedziemy, czy w ogóle o motoryzacji.
To był dla ciebie sygnał, że auto jest sprzedane?
Nie, to był dla mnie sygnał, że fajny facet siedzi obok. I że ja, wtedy będąc gnojem, jestem dla niego na tyle ciekawym interlokutorem, rozmówcą, że w ogóle możemy sobie to 20-25 minut dalszej jazdy poświęcić na zupełnie inne rzeczy niż samochód. Że samochód staje się tylko tłem do bardzo fajnej rozmowy. To dla mnie była nagroda.
Natomiast wiem, że też bardzo często miałeś okazję, nie wiem na ile możesz tutaj zdradzać pewne tematy po latach, czy nie za bardzo.
Zależy o co zapytasz, słuchaj.
Miałeś jakieś kontakty z półświadkiem?
No wiesz co, no Land Rover to jest taka marka, która gdzieś trochę przyciągała ten taki sznyt ludzi o różnej proweniencji. O, ładnie, wybrnąłem. Ale pamiętam do dzisiaj klienta, który za gotówkę chcąc kupić samochód o 20.30 pod cmentarzem, autentycznie, to naprawdę tak było, nocą po ciemku pod cmentarzem koło Radzymina przekazywał pieniądze, które zawoziłem rano do firmy i tak rozliczaliśmy zakup samochodu, bo okazało się, że niedawno wyszedł z kryminału i potrzebował tak się rozliczyć. No, o, tak bym to delikatnie powiedział. Dzisiaj, wiesz, za podatki i tak dalej, to słyszymy różne wątki, co się dzieje, za złe waty i tak dalej, a wtedy, no tak to było rzeczywiście, no i tyle. No.
Jak patrzysz na to, co się dzieje w przestrzeni internetowej, to masz poczucie, że dobrze, że jestem człowiekiem telewizji?
Znaczy, wydaje mi się, że tak. Telewizja miała swój słaby moment moralny, nazwijmy to, czy raczej ludzie z telewizji mieli swój słaby moment i się bardzo wypionowali. Mam nadzieję, że kilka różnych rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie w polskim internecie, też spowoduje, że staną do pionu. Jakby ci, co zostaną, to nie chcę powiedzieć otrzeźwieją, tylko chcę powiedzieć, że może internet też zacznie rozumieć, że należy o siebie dbać. O.
Ja tam śpię spokojnie, o 6 rano co najwyżej mogę sobie kawę zrobić.
Tak jak ja, uwielbiam, zawsze wstaję o 6.
Nie boję się, że ktoś zapuka do moich drzwi. Natomiast rzecz w tym, że czasami w życiu człowieka bywa tak, że jakby to zgrabnie powiedzieć, żeby tutaj nikogo nie urazić i nie wchodzić w jakąś wielką dyskusję w komentarzach, że ja nie mogę brać odpowiedzialności za poczynania każdego człowieka, którego w swoim życiu spotkałem. I absolutnie nie jest tak, że Przemku, przy całej sympatii do ciebie, że jakbyś coś zrobił za 3 dni, to ja bym tutaj lansował się na twojego wielkiego obrońcę i przyjaciela. My mamy wspólny flow. Mamy je też z wieloma innymi osobami na swojej drodze. Natomiast ręczyć to ja mogę tylko za siebie, bo nawet za przyjaciół nie zawsze mogę. Więc nie można myśleć w tych kategoriach, że skoro człowiek się z kimś widział albo z nim nagrał, no to w pełni go legitymizuje swoim wizerunkiem, czy życie jest życiem. No.
Znaczy wiesz co, ja w ogóle nie rozumiem pojęcia takie. Inaczej, dobra. Pewnie wszyscy wiemy o czym mówimy, o jakiej sytuacji teraz, co się wydarzyło. Natomiast powiem ci tak, nie rozumiem obu stron. Nie rozumiem 100% obrońców i nie rozumiem 100% atakujących. Nikt nie wie, o co chodzi. To są zawiłe tematy, trudne. Zamiast poczekać, zobaczymy. Jakby, wiesz, jakby...
Oczywiście.
Nie wolno, kurczę, no... Znaczy, ja żadną mogę ze stron. Wajchy nie da się tak giąć w każdą
mogę
stronę.
Mogę powiedzieć to, co wielokrotnie już pewnie mówiłem, że Kamil był na moim kanale kilkukrotnie. Wygenerował 5 milionów wyświetleń, tak mi się wydaje, pi razy oko, z tytułu tych 3 wywiadów, które się pojawiły w przestrzeni internetowej. Raz do mnie ktoś napisał, że ma jakieś zastrzeżenia co do legalności jego działalności. Poprosiłem o jakiekolwiek dowody, żeby nie zlekceważyć tego typu sytuacji i absolutnie ich nie otrzymałem. Więc pomyślałem sobie, hejt. Natomiast nawet dzisiaj nie jest to w żaden sposób, jak sobie tego maila odszukałem, powiązane z ewentualnymi zarzutami. Więc to jest dla mnie zaskakujące, że gdy pojawiały się osoby o dużo mniejszych zasięgach, to zawsze się pojawił jakiś wspólnik z nierozliczonej faktury z przeszłości, żona. Czy jakiś kontrahent, żona po rozwodzie. okej, mówię, że zawsze. Sporadycznie się to pojawiało, ale gdy coś było na danego człowieka, to ja się o tym dowiadywałem przeważnie. A tutaj nie było takiej sytuacji, więc albo wszystko było tak sprytnie pomyślane, że nie mogło to wycieknąć na zewnątrz, albo po prostu, nie wiem, ludzie się bali, albo nie było żadnego tematu. No, natomiast ja do tego podchodzę naprawdę na spokojnie, ja no, nikogo nie będę krzyżował. Czy z kolegami z TVN Turbo klepiecie się po plecach? Jest tam miejsce na jakąkolwiek przyjaźń między wami?
Wiesz co, teraz powiem o sobie, relacjach moich z ludźmi ze stacji. Nie mamy czasu na przyjaźnie, przynajmniej ja nie mam czasu na przyjaźnie, natomiast mam bardzo dużą dozę takiego szacunku do nich, bardzo pozytywnego. Uwielbiam targi poznańskie, między innymi dlatego, że to jest taki czas, gdzie naprawdę możemy się spotkać i wielokrotnie pogadać sobie. I to jest tyle. No, nie mogę powiedzieć, nawet mi trochę żałuję tego, że nie mam czasu na pogłębienie znajomości z Pawłem, żeby móc z nim spędzać czas, bo go bardzo cenię, bardzo
lubię. Misztą.
Z Pawłem Misztą, bo to jest mega... No,
Pawełka się nie da nie lubić, pozdrawiamy.
Oczywiście, pozdrawiamy Paweł serdecznie. Ale
u niego warto kupić auto choćby dla możliwości obcowania z nim.
Pogadania z nim, dokładnie. Ja nawet twierdzę, że połowę samochodów sprzedaję z tego faktu, że ktoś chce spędzić z nim czas, bo to jest dobrze spędzony czas. I to jest ta wisienka na torcie i nagroda dokonanego wyboru. Ale wiesz, żałuję trochę chyba, że nie mam czasu na to, żeby się z chłopakami spotkać. Ale no na razie tak jest. Na razie każdy wolny czas wyduszam dla rodziny i tyle.
A zauważasz, że wśród prezenterów telewizyjnych, tych związanych z motoryzacją albo tym męskim światem, jest jednak taka samcza rywalizacja, że nie jest to wszystko podszyte tylko serdecznym uśmiechem, że wy tak naprawdę wszyscy walczycie o słupki i o tę atencję widza?
Poczekaj, bo teraz myślę, jak ci to odpowiedzieć, bo wiem, o czym mówisz i zgadzam się z tobą, ale nie chcę tego powiedzieć publicznie. Ale wiesz co, zwłaszcza odczuwam to u ludzi, którzy nie mają na zapleczu swojego życia innych biznesów. Nie? Bo jeżeli przykładowo ja mam ileś swoich biznesów różnych, to ta presja na słupki jest może trochę mniejsza. Wiesz co, no każdy gdzieś tam walczy w swoim życiu o to, żeby lepiej żyć. Żeby, nie wiem, jego rodzina miała lepsze życie. Żeby samemu mieć lepsze życie. I oczywiście w sytuacji, kiedy telewizja jest jedynym, czy jakby głównym twoim takim core biznesem, no to dbasz o to bardziej. Bardziej ci zależy, bardziej się może angażujesz, czy bardziej pojawi się ten aspekt, o którym powiedziałeś, takiego trochę zawiści, trochę takiego, wiesz, podszczypywania i tak dalej, ale ja nigdy nie odczułem ze strony wszystkich chłopaków z Turbo, których znam, jakiejkolwiek zawiści. Ja nigdy nie odczułem jakiegokolwiek negatywnego flow.
Czyli nikt ci kart nie sformatował po nagraniu.
Tak, nikt nigdy nie powiedział nic złego. Wiesz co, ja jestem prawie 10 lat w stacji, ja nigdy w stacji nie spotkałem się ze złym słowem w moją stronę. Wiesz, i to kurczę z kręgu nawet plotkarskiego w cudzysłowie, a wiesz, bo ten to o tobie coś tam powiedział za plecami. Nigdy.
Jeśli chodzi o te kontrakty, które ty podpisujesz z telewizją TVN, to one są odnawiane w zależności od wyników danego programu, czy wy po prostu umawiacie się na przykład na realizację 6 sezonów z góry?
Nie, to jest tak, że kończąc jeden sezon, nie zawsze mam pewność, że następny nadejdzie. I wyobraź sobie, że my teraz dosłownie kilka dni temu, 4 dni temu zaczęliśmy 19 sezon Wojen Samochodowych. 19 sezon Wojen Samochodowych zaczęliśmy 4 dni temu, a ja nie mam tutaj pewności. Oczywiście wiesz, no, wszyscy sobie mówimy, będzie 20, ale na papierze go nie ma. To jest tak, że rzeczywiście jest takie minimalne tylko to przesunięcie czasowe. Ja podpisałem 19, zaczęliśmy, 20 pewnie będzie, natomiast nie ma takiej sztywnej decyzji ani podpisanego niczego na ten temat.
A miałbyś odwagę, żeby się postawić i twardo negocjować swoją stawkę, czy w ogóle żyjecie tam tak w serdecznych relacjach, że nie ma powodów, by pieniądze przedkładać nad tę przyjemność płynącą z produkcji?
Wiesz co, inaczej. Ja nie lubię w ogóle stawiać niczego na ostrzu noża. I to w bardzo wielu zakresach, czy w biznesie, czy w telewizji, w ogóle.
Nie, ale chyba indeksujesz tę stawkę o inflację.
Nawet więcej niż o inflację każdy sezon. Oczywiście, natomiast to, czy ja będę robił ten program, czy nie, nie jest determinowane stawką. No to nie jest przecież tak, że ja powiem, stary, to ja się nie zgadzam, nie robię. No nie, mi to sprawia tak dużą przyjemność i daje mi takie inne też zewnętrzne profity, że ta stawka nie jest jakby pierwotnym myśleniem. To nie jest tak, że tylko dlatego... Ja nie robię telewizji stricte dla pieniędzy.
Mam nadzieję, że to nie jest przegadany odcinek. Czemu każdy musi być związany z szybkimi pytaniami i odpowiedziami? Dzisiaj mogliśmy się pobawić słowem, poznać perspektywę mojego gościa na wiele tematów. Ja też troszeczkę opowiedziałem o swojej działalności. No i mam nadzieję, że za parę lat w tym wspólnym dobrym flow, w kolejnym samochodzie, a może w Lagunie, Przemka będzie mieli okazję powtórzyć tę rozmowę niezwykle sympatyczną. Napiszcie proszę w komentarzach, który wątek z dzisiejszej rozmowy najbardziej przypadł wam do gustu. Może go chcecie w jakiś sposób rozwinąć i tutaj na przykład pocisnąć mnie bądź Przemka. Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu komentarze, nie tylko te przychylne.
Zwłaszcza jeżeli pozwolicie się bronić i jeżeli pozwolicie, robi to kulturalnie.
Tak, takich komentarzy w szczególności się spodziewamy. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i do zobaczenia.
Czojdu!
Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i jednocześnie chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na prezent dla bliskich, to być może dobrą opcją dla każdego kierowcy będzie to, aby wyposażyć go w alkomat, na przykład ten AlcoSense Pro. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.